Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry, witam Państwa. A gościem kluczowego tematu jest dziś mecenas Jerzy Kwaśniewski, współtwórca i prezes zarządu Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Dzień dobry, panie mecenasie.
Dzień dobry, moje uszanowanie.
A będziemy rozmawiać o tym, kto ma rację w sprawie wypowiedzi konwencji stambulskiej, ale na początek niech mi będzie wolno pogratulować panu mecenasowi, bo wygrana Ordo Iuris w sprawie profesora Chazana czy wasze inne aktywności wywołują taką wściekłość skrajnej lewicy, że wasze działania mogą budzić najwyższe uznanie.
Bardzo dziękuję, robimy to w naszej mocy.
Zacznijmy jednak od wyjaśnienia kwestii podstawowej. Dlaczego polskie rodziny mogą obawiać się konwencji stambulskiej?
Konwencja stambulska jest nieskutecznym instrumentem międzynarodowym, który wadliwie definiuje źródła przemocy i powoduje, że państwa, które ją ratyfikują, źle administrują wsparcie socjalne i źle przeciwdziałają przemocy. W efekcie tego obserwujemy wzrost wskaźników przemocy we wszystkich państwach, które tę ideologię gender zawartą w konwencji stosują. I konieczne jest wypowiedzenie konwencji po to, żeby poszczególne państwa mogły w sposób właściwy tym istotnym problemem społecznym się zająć.
Znalazłem informację, że Ordo Iuris podważa samo tłumaczenie tekstu konwencji. Sugerujecie państwo, jeśli dobrze to zrozumiałem, że przyjęta przez Platformę Obywatelską i przypomnijmy podpisana też przez prezydenta Bronisława Komorowskiego konwencja jest po prostu niezgodna z prawem. Czy można tak to ująć, czy można tak to powiedzieć?
Tak jest. W toku ratyfikacji, kiedy zaczęto podnosić jasny sprzeciw wobec ideologii gender, polskie tłumaczenie znajdujące się w Sejmie uległo istotnej zmianie. Ilekroć w oryginale konwencji, a także w oryginalnym tłumaczeniu na język polski dokonanym przez Radę Europy pojawia się słowo gender, czyli płeć społeczno-kulturowa, w polskim tłumaczeniu nagle zawarto po prostu słowo płeć, tak jakby wskazując na jej biologiczny charakter. W ten sposób ratyfikowano dokument istotnie różny w ponad 20 miejscach od oryginału wiążącego Rzeczpospolitą Polską i w Dzienniku Ustaw opublikowano fałszywą treść konwencji. No, motywy oczywiście musiały być polityczne, ponieważ w oczywisty sposób Polacy sprzeciwiali się przed wypaczaniem pojęcia biologicznej płci i autorzy ratyfikacji, pan prezydent Bronisław Komorowski, z pewnością woleli podpisywać dokument bardziej do przyjęcia dla polskiej opinii publicznej.
Tak zwane miękki, powiedzmy.
Jesteśmy związani oczywiście dokumentem publikowanym na stronach Rady Europy.
Panie mecenasie, ale jeśli jest tak, jak pan mówi, gdyby tak faktycznie było, czy jest w ogóle wtedy potrzeba wypowiadania czegoś, co zostało podpisane, jak rozumiem, z naruszeniem prawa? Mamy przykład też z Bułgarii, gdzie Trybunał Konstytucyjny, przypomnijmy, wypowiedział konwencję stambulską właśnie z podobnych powodów.
Oceniając ważność ratyfikacji konwencji z perspektywy chociażby Wiedeńskiej Konwencji o Prawie Traktatów, trzeba powiedzieć, że Polska skutecznie zobowiązała się do stosowania konwencji, bez względu na to, co opublikowała na użytek wewnętrzny w Dzienniku Ustaw. Stąd wypowiedzenie jest konieczne, ale rzeczywiście tego typu wady w procesie legislacyjnym mogłyby stanowić przesłankę do stwierdzenia niekonstytucyjności konwencji przez Polski Trybunał Konstytucyjny, podobnie jak uczynił to Trybunał w Bułgarii.
Czyli to jest ta ścieżka jak najbardziej możliwa i dopuszczalna. Rzecznik Praw Obywatelskich powiedział o konwencji, wstyd się z tego wycofać. Jak pan mecenas skomentowałby te słowa, odniósł się do nich?
No to z pewnością nie jest wypowiedź merytoryczna, to nie jest wypowiedź, której spodziewalibyśmy się od doktora habilitowanego prawa i rzecznika praw obywatelskich. Konwencja, tak jak już mówiłem, wadliwie definiuje zjawiska przemocowe, upatrując źródeł wszelkiej przemocy w nierównym stosunku władzy pomiędzy kobietami i mężczyznami. Ignoruje takie zjawiska jak alkoholizm, czy spożywanie alkoholu, które towarzyszy 60% zjawisk przemocy domowej w Polsce. Inne używki, seksualizacja przestrzeni publicznej, powszechną dostępność do pornografii, która powoduje zjawisko przemocy na tle seksualnym nawet w szkołach podstawowych w Polsce. Te wszystkie istotne problemy są całkowicie poza obszarem oddziaływania konwencji i tym samym mówienie o tym, że wypowiadanie konwencji jest wstydliwe, jest całkowicie nie na miejscu. No, wcześniej tego typu akty wycofania podpisu dokonały Węgry, Słowacja, Wielka Brytania nigdy nie ratyfikowała konwencji, Łotwa, czy nawet laickie Czechy. W tym kontekście no, trzeba jasno powiedzieć, nie jest wstydliwe wycofanie się z błędnej ratyfikacji i dołączenie do państw, które uznały, że ideologicznego dokumentu do swojego porządku krajowego włączać po prostu nie będą.
To są logiczne argumenty i ciekawe, że nie przekonują Rzecznika Praw Obywatelskich, ale może zostawmy już ten wątek, bo chciałem jeszcze pana też zapytać o i poprosić o komentarz do innej wypowiedzi. Otóż jeszcze większy problem ma z wypowiedzeniem konwencji były prezes Trybunału Konstytucyjnego, profesor Andrzej Zoll, który, przypomnijmy, w 2014 roku przestrzegał przed jej przyjęciem, mówiąc, i tutaj pozwolę sobie zacytować, to zamach na naszą cywilizację. Dzisiaj z tych słów próbuje się wycofać, mówiąc, i tutaj też pozwolę sobie zacytować, przyjęcie konwencji nie było niczym złym, a obawy z nią związane nie potwierdziły się.
Trzeba to tylko podsumować w jeden sposób. Treść konwencji przez te 6 lat się nie zmieniła. Konwencja cały czas w artykule 12 zobowiązuje Polskę do wykorzeniania tradycji i obyczajów. W artykule 14 nakazuje wdrażać edukację o niestandardowych rolach płciowych na każdym etapie kształcenia, od przedszkola. I sprzeciw wyrażany w 14 roku przez pana profesora Tola wciąż pozostaje aktualny, bez względu na, jak rozumiem, jakieś koniunkturalne zmiany opinii, które następują 6 lat później. I z całą pewnością te jego rozsądne oceny sprzed 6 lat należy dzisiaj cały czas przywoływać i trzeba po prostu przypominać, treść konwencji się nie zmienia, co więcej komitet sterujący, GREVIO, który wykłada konwencję, jasno wiąże konwencję z takimi zjawiskami jak aborcja, jak edukacja genderowa, jak chociażby eliminacja pojęcia męskości i kobiecości z edukacji szkolnej.
Tak, pan profesor Zoll, to chyba nie jest nic do ukrycia, trzeba to otwarcie powiedzieć. No dzisiaj jest raczej sympatykiem, powiedzmy, obozu opozycyjnego, czy też obozu liberalno-lewicowego, chociaż sam mówi o sobie jako o konserwatyście, że jest konserwatystą. Jeszcze jeden bardzo, wydaje mi się, ciekawy wątek pojawia się w dyskusji. On jest właściwie, można powiedzieć, chyba najświeższy. Otóż znalazłem taki cytat unijnej komisarz do spraw równości, która mówi, że nie będzie pieniędzy dla miast ze strefami wolnymi od LGBT. Przypomnijmy, jest kilka takich miast w Polsce, które zdecydowały się na ten krok. Moim zdaniem wystarczy mocniej podnosić takie argumenty, a Polacy po prostu uniosą się swoją dumą i z Unii Europejskiej i sami wymaszerują, podobnie jak to zrobili Brytyjczycy. Co to w ogóle ma być za szantaż? Czy to nie można tego odczytywać jako szantaż, panie mecenasie?
To całkowicie skandaliczna zapowiedź pani komisarz Heleny Dalli z wczorajszego dnia. Tak. Pani komisarz zapowiedziała, że czy poinformowała o tym, że samorządy polskie, które wprowadziły strefy wolne od ideologii LGBT, ale również polskie samorządy, które wdrażają, jak to ujęła, prawa rodzin, rights of the family, zostały pozbawione dostępu do specjalnych środków dla miast partnerskich. To nie są duże środki, natomiast z całą pewnością sam fakt wykluczenia na takiej dyskryminacyjnej podstawie poprzez przywołanie niedopuszczalności afirmowania czy potwierdzania praw rodziny jest istotnym przekroczeniem kompetencji urzędników Unii Europejskiej. Instytut Ordo Iuris kieruje właśnie zapytania do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen z pytaniem o to, czy komisarz Heleny Dalli przekroczyła swoje kompetencje, jaka była podstawa prawna oraz czy tym samorządom umożliwiono zgodnie z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej udział w bezstronnym rozpoznaniu tej sprawy i możliwość wyjaśnienia fałszywych zarzutów, jakie są przecież tym samorządom stawiane.
Rozumiem, panie mecenasie, że to jest odniesienie się do prawa po prostu wyższego rzędu, to o czym pan mówi, tak? Że nie miała prawa, mówiąc wprost i w skrócie, takich słów traktaty, wygłaszać.
Traktaty europejskie jasno określają granice kompetencji Komisji Europejskiej i tego typu uzurpacje kompetencji, tego typu przywoływanie całkowicie pozatraktatowych przesłanek przy przyznawaniu środków, no podważają wszelkie zaufanie do instytucji Unii Europejskiej. Komisja Europejska powinna mieć tego świadomość, a pani komisarz Dalli powinna zostać przywołana do porządku.
Pomijając w ogóle wątek, że te kwestie światopoglądowe ponoć, przynajmniej tak pamiętam, taka była narracja, jak podpisywaliśmy traktaty unijne, że nie mają mieć, Unia Europejska nie ma mieć wpływu na to, jak decyduje każde z państw w tych obszarach, prawda? Jakie decyzje tak, podejmuje?
W szczególności w obszarze prawa rodzinnego czy wartości konstytucyjnych. Mhm. A pamiętajmy, że zarówno deklaracje przeciwko ideologii LGBT, a tym bardziej samorządowa karta praw rodzin, afirmująca prawa rodzin, w żadnej mierze, co potwierdzały już orzeczenia sądów administracyjnych, nie naruszają polskiego prawa, nie naruszają polskiej konstytucji, jedynie afirmują, potwierdzają takie zasady jak prawa rodziców do wychowania własnych dzieci, jak wartość i definicję małżeństwa zawartą w artykule 18 konstytucji. No i tutaj wszelkie ingerencje urzędników Unii Europejskiej w polski porządek konstytucyjny muszą zostać stanowczo odrzucone.
To jeszcze jeden, może dwa wątki, zobaczymy jak zdążymy, ale chciałbym zaproponować. Otóż są środowiska, które pragną, by wypowiedzianą konwencję stambulską zastąpić Międzynarodową Konwencją Praw Rodziny. Jak mogłaby ona wyglądać? Jaki to pomysł?
rzeczywiście obserwujemy, badając zjawisko przemocy domowej, zastanawiające różnice w Europie. Te państwa, które od lat wdrażają ideologię gender, czyli gender-based violence, poszukiwanie się wszelkich źródeł przemocy w różnicach pomiędzy mężczyznami a kobietami, mają najwyższe wskaźniki przemocy. To jest Dania, to jest Szwecja, Finlandia. Tymczasem najniższe wskaźniki przemocy wobec kobiet odnotowują Polska, Chorwacja, Węgry, a zatem kraje Europy Środkowej o bardzo tradycyjnej strukturze społecznej. Jednocześnie w tych właśnie państwach, takich jak Polska, mamy najwyższy wskaźnik zgłaszalności aktów przemocy organom ścigania. Zatem konstruując właściwe przepisy międzynarodowe, należałoby raczej, zamiast kopiować te przepisy wadliwe, szwedzkie czy duńskie, tak jak zrobiono w konwencji stambulskiej, zaproponować ochronę rodziny, ochronę tych tradycyjnych struktur społecznych, które najwyraźniej z przemocą radzą sobie lepiej niż eksperymenty ideologów. I stąd pomysł na konwencję praw rodziny, która z jednej strony potwierdziłaby prawa rodziny, zobowiązałaby państwa do nadania rodzinie podmiotowości, do wspierania rodzin w każdym swoim akcie prawnym, a jednocześnie w ten właśnie sposób i z tej perspektywy wychodziłaby do ochrony przed przemocą wszystkich członków rodziny. To z pewnością byłoby rozwiązanie o wiele skuteczniejsze niż te ideologiczne eksperymenty, bo oparte po prostu na doświadczeniach, na dobrych doświadczeniach tych państw, których wskaźniki przemocy są najniższe.
No i jeszcze jeden, wydaje mi się, ważny argument, no byłby to taki pozytywny przekaz, tak, pozytywna propozycja.
Tak, oczywiście to byłaby pozytywna propozycja, która byłaby również jednocząca dla państw regionu. Bo jeżeli przyjrzymy się państwu chociażby Grupy Wyszehradzkiej, to widzimy, że Czechy, Słowacja i Węgry odrzuciły konwencję stambulską. Polska wszczyna postępowanie zmierzające do jej wypowiedzenia. A zatem możemy mówić o pewnej tożsamości regionalnej, tożsamości, która stawia na rodzinę, na wartości rodzinne, na tradycyjną strukturę społeczną. I tutaj regionalny akt prawny, taki jak Konwencja Praw Rodziny, byłby wzmocnieniem również przestrzeni międzynarodowej Grupy Wyszehradzkiej.
To niech będzie podsumowanie i puenta dla tej rozmowy. Zobaczymy, jak te sprawy się potoczą. To był kluczowy temat, którego gościem był mecenas Jerzy Kwaśniewski, współtwórca i prezes zarządu Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Dziękuję, panie mecenasie, za rozmowę, za odebranie telefonu.
Bardzo uprzejmie dziękuję.
Kłaniam się, miłego dnia. Już teraz zapraszam państwa na popołudnie z Radiem Poznań. Dzisiaj wśród moich gości także profesor Andrzej Mackiewicz, z którym porozmawiam o niemałych szansach na powstanie polskiej szczepionki na wciąż groźnego koronawirusa. Za chwilę dalszy ciąg poranka z Radiem Poznań. Zapraszam w imieniu Marcina Arzyskiego, Roman Wawrzyniak. Dobrego dnia, do usłyszenia.
Kluczowy temat.